Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół protestuje przeciwko jednostronnemu obrazowi w zachodnich mediach papieskiej wizyty w Afryce.
Szef watykańskiej dyplomacji rozmawiał w rosyjskim MSZ-cie o kwestiach bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej.
24 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Koncentracja mediów na temacie prezerwatywy i aborcji to kolejny przejaw zachodniej arogancji względem Afryki, uważa senegalski kardynał Théodore Adrien Sarr. Komentując dla naszej rozgłośni papieską podróż do Kamerunu i Angolii, podkreślił on, że aby promować skuteczną walkę z AIDS na Czarnym Lądzie, trzeba dobrze znać miejscowe zwyczaje i słabości. A o tym ludzie Zachodu nie mają żadnego pojęcia, mówi kardynał Sarr.
W czasie tej podróży wydarzyło się wiele pięknych i ważnych rzeczy. Niektórzy jednak, zamiast o tym opowiedzieć, wolali wzmagać polemikę. Ludzie Zachodu muszą wreszcie przestać się uważać za jedynych depozytariuszy prawdy, za jedynych, którzy wiedzą, jak żyć. Na przykład u nas w Senegalu dwie wspólnoty wyznaniowe, chrześcijanie i muzułmanie, zaangażowały się w 1995 roku w walkę z AIDS, wychowując do wstrzemięźliwości i wierności. Jeśli dziś w naszym kraju wskaźnik zakażeń wciąż pozostaje na niskim poziomie, to właśnie dzięki tej inicjatywie wspólnot wyznaniowych, które postawiły na moralność. Teraz natomiast jestem pełen obaw, boję się bowiem, że i u nas rozpocznie się masowa dystrybucja prezerwatyw wśród młodzieży, a to na pewno nie pomoże im w zachowaniu czystości. Według mnie, jeśli papież przypomniał nam o aborcji i prezerwatywach, to po to, aby nas zachęcić, byśmy my, Afrykańczycy, a zwłaszcza my, biskupi, myśleli własną głową, a przy tym żyli Ewangelią i szerzyli nasze odwieczne wartości.
Do polemicznych opinii ukazujących się w zachodnich mediach w związku z papieską podróżą do Afryki odniósł się także rzecznik Stolicy Apostolskiej. Podsumowując wizytę Benedykta XVI w Kamerunie i Angolii, ksiądz Federico Lombardi wyraził przypuszczenie, że Zachód ma trudność ze zrozumieniem koncepcji postępu i rozwoju ludów, jaką wyznaje Kościół.
Kościół posiada wizję godności osoby i to każdej osoby. Stąd wynika wymóg, aby każdy wzrastał w odpowiedzialności i wolności, na czym następnie buduje się w demokracji społeczeństwo z jego wspólnymi wartościami. Do tego prowadzi długa, złożona i wielowątkowa droga, która jednak opiera się na dogłębnym przekonaniu, że każda osoba ma wielką wartość dla Boga, posiada wielką godność i powołanie do podjęcia własnej odpowiedzialności. Podróżując wraz z papieżem, widziałem te setki tysięcy osób. Tu nie chodzi o liczby, bo nie są to zwierzęta do pilnowania czy do zarządzania metodami ekonomicznymi, policyjnymi czy innymi. To są osoby. Każda z nich ma własne oblicze, w którym Kościół widzi nieskończoną godność i powołanie do podjęcia własnej odpowiedzialności i do wzrastania. A tego, jak mi się wydaje, zabrakło w podejściu, o którym słyszeliśmy w tych dniach w odniesieniu do Afryki i jej przyszłości.
Papieskie przesłanie nadziei skierowane podczas podróży do Afryki wywołało tam duże echo. W mentalności zachodniej zostało jednak od samego początku przesłonięte zupełnie nieuzasadnionymi polemikami o prezerwatywach, powiedział kardynał Angelo Baniasco, otwierając wczoraj posiedzenie Stałej Rady Konferencji Włoskich Biskupów. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Włoch można mieć wrażenie, że chciano w ten sposób uniknąć konkretnych problemów, na jakie powinna była wskazać ta podróż, zwłaszcza w obliczu tak poważnej fazy kryzysu gospodarczego.
Wytykając krytykom papieża posuwanie się do wprost niecywilizowanej wulgarności, arcybiskup Genui zwrócił uwagę na słuszność papieskich opinii w sprawie epidemii AIDS. Potwierdzają je profesjonaliści, politycy i wolontariusze działający na polu służby zdrowia i oświaty. Konieczna jest szeroko zakrojona edukacja związana z rzeczywistą promocją kobiet. Równocześnie trzeba rozwijać opiekę zdrowotną, finansując dystrybucję lekarstw dostępnych dla wszystkich. W tym kierunku zaangażowany jest Kościół, jednak również od rządów należy wymagać, by dotrzymały swych zobowiązań, zaprzestając demagogii i logiki neokolonialnej kontroli, powiedział kardynał Baniasco.
Przewodniczący Włoskiej Konferencji Biskupów wskazał na istniejący dziś konflikt dwóch kultur, zupełnie różny od opartego na odmiennych religiach starcia cywilizacji, którego się niedawno obawiano. Chodzi o dwie przeciwstawne pod wieloma względami wizje antropologiczne. Jedna z nich uważa człowieka za różnego od reszty przyrody i niesprowadzalnego do materii. Druga widzi w nim tylko produkt niekończącej się ewolucji, pozbawiony stałych, powszechnych odniesień etycznych. Te dwie wizje dotyczą też odmiennej koncepcji ludzkiej wolności, a co za tym idzie jej powiązania z innymi wartościami, z których pierwszą jest życie.
Tu kardynał Baniasco nawiązał do spowodowanej przerwaniem odżywiania śmierci Eluany Englaro, osoby pozostającej przez 17 lat w tak zwanym stanie wegetatywnym. Tej sprawie, która w ostatnich miesiącach tak poruszyła Włochy, poświęcił blisko połowę swego obszernego wprowadzenia obrad Stałej Rady Episkopatu. Wskazał na fałszywość rozwiązań kierujących się w stronę choćby ograniczonej eutanazji. Osoby w tak ciężkim stanie nie wymagają przerwania życia, ale ludzkiej bliskości, by nie czuć się samotne, pozostawione samym sobie. Arcybiskup Genui zaapelował do włoskich polityków o nieociąganie się z wprowadzeniem wyraźnych regulacji prawnych, które na przyszłość uchronią kraj przed podobnym stawianiem kwestii jak w tym przypadku. Muszą też one objąć sprawę terapii paliatywnych i systemu hospicjów. Przewodniczący Episkopatu Włoch wyraził wdzięczność wszystkim występującym w obronie życia, a szczególnie zakonnicom, które opiekowały się Eluaną Englaro, dopóki nie zostało im to uniemożliwione.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Moskwie odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Rosji z sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami. Siergiej Ławrow i arcybiskup Dominik Mamberti przedyskutowali m.in. kwestie współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej oraz dialogu ekumenicznego.
W komunikacie MSZ-u rosyjskiego czytamy: z obu stron podkreślono konieczność zachowywania prawa międzynarodowego przy rozwiązywaniu międzynarodowych problemów. Na spotkaniu zaznaczono, że w wielu problemach międzynarodowych stanowiska obu stron są zbieżne. Chodzi tu o przeciwstawianie się zagrożeniom i podejmowanie współpracy na polu działalności humanitarnej. Szczególnie dużo miejsca w rozmowie poświęcono problemom rozwoju międzycywilizacyjnego i międzykościelnego dialogu, walki z przejawami ekstremizmu i nietolerancji religijnej. Szefowie dyplomacji Rosji i Watykanu wymienili poglądy na szereg tematów polityki międzynarodowej, nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, kryzysu finansowego, współpracy w ramach ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Poruszono również problemy współpracy w sferze kultury, nauki, kształcenia i przygotowywania wystaw sztuki chrześcijańskiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Delegacja kongijskich biskupów odbyła tygodniową podróż Solidarności po wschodnich terenach kraju nękanych napadami ugandyjskich i rwandyjskich rebeliantów. Celem wizyty było udzielenie wsparcia pokrzywdzonym oraz zwrócenie uwagi świata na ich problemy. Kościół na różne sposoby zabiega o pokój w tej części Demokratycznej Republiki Konga. W ostatnich dniach natomiast znowu wzmogły się napady ugandyjskich i rwandyjskich ugrupowań, które grabią kongijskie wioski i porywają z nich ludzi. Większość porwanych to dzieci, które stają się seksualnymi niewolnikami bądź młodocianymi żołnierzami. Na przykład w ubiegły czwartek tak zwana Armia Oporu Pana napadła na wioskę Yanguma. Rebelianci zarąbali maczetami 12 osób, a 40 porwali. Nie poprawiła się również dramatyczna sytuacja kongijskich uchodźców, których liczbę ONZ szacuje na 800 tysięcy.
Buddyjscy mnisi w Sri Lance nadal dążą do ustanowienia prawnego zakazu nawróceń, choć specjalna komisja parlamentarna odroczyła debatę nad projektem odnośnej ustawy. Partia buddyjskich mnichów usilnie zabiega o jej uchwalenie. W związku z tym lankijski episkopat ogłosił 3 kwietnia dniem postu i modlitwy w intencji uchronienia kraju przed tym dyskryminacyjnym prawem i konfliktami między wyznawcami różnych religii. Pieniądze zaoszczędzone dzięki postowi zostaną przeznaczone na pomoc dla ludności poszkodowanej w wyniku wojny z tamilskimi tygrysami.
Projekt kontrowersyjnej ustawy został przedstawiony w parlamencie już w 2005 roku. Teoretycznie miała ona jedynie zakazywać przymusowego nawracania. W rzeczywistości zawiera ona jednak wiele dwuznacznych sformułowań, które można wykorzystać do zablokowania wszelkiej działalności misyjnej i charytatywnej Kościoła. Zdaniem episkopatu ustawa jest zbyteczna, ponieważ od 25 lat w Sri Lance nie odnotowano ani jednego przypadku nawracania siłą.
Szkoły katolickie w Hongkongu obawiają się o swoją przyszłość. Powodem jest rozporządzenie władz, zgodnie z którym każda placówka edukacyjna wspierana finansowo przez rząd musi zorganizować tak zwane szkolne komitety zarządzające, niezależne od dyrekcji. Zdaniem administracji Hongkongu ciała te mają zapewnić większą przejrzystość i demokrację, jednak w powszechnej opinii chodzi o przejęcie faktycznej kontroli nad tymi instytucjami i pozbawienie ich właściwego im charakteru. Zarządzenie wydano w 2004 roku, jednak placówki należące do Kościoła katolickiego były spod niego wyłączone przynajmniej do 2012 roku. Zbliżanie się tej daty powoduje zrozumiały niepokój, bowiem swój prestiż szkoły katolickie zawdzięczają właśnie związkowi z Kościołem. Na terenie tej byłej kolonii brytyjskiej, będącej obecnie specjalnym regionem administracyjnym Chin, działa ponad 200 katolickich placówek edukacyjnych.
Prawie 2800 dorosłych osób przygotowuje się w Hongkongu do przyjęcia chrztu w Wielkanoc. Podzieleni na wiele grup, katechumeni przechodzą od trzeciej niedzieli Wielkiego Postu okres tzw. skrutiniów, czyli spotkań bezpośrednio poprzedzających przystąpienie do sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Oprócz odpowiedniej katechezy i nabożeństwa przybliżającego tajemnice chrześcijaństwa, katechumeni składają także osobiste świadectwa dotyczące ich drogi wiary. Jak podaje agencja Fides, wśród przygotowujących się w Hongkongu do chrztu znajduje się cała rodzina z czworgiem dzieci, osoba niepełnosprawna, a także mężczyzna, który dzięki wierze zrezygnował ze starań o rozwód.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Trwa kolejna, ósma już edycja konkursu akademickiego imienia biskupa Jana Chrapka. Głównymi nagrodami są indeksy na Uniwersytet Jagielloński lub Warszawski. Zwycięzcy otrzymają także stypendia edukacyjne na cały okres studiów, zapowiada ksiądz Dariusz Kowalczyk, wiceprezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która konkurs organizuje.
Przede wszystkim trzeba napisać albo artykuł, albo esej, recenzję, dyskusję, reportaż dotyczący sformułowania, którego użył biskup Jan Chrapek w liście pasterskim z 2001 roku. Wielkość człowieka, że ona jest bezinteresowną umiejętnością służenia zarówno ludziom, jak i dobru wspólnemu. Trzeba ten myśl po prostu biskupa rozwinąć. Kolejna sprawa to oprócz zacięcia dziennikarskiego potwierdzone jakieś tutaj dokonania w tej dziedzinie, a więc dorobek dziennikarski. Może ktoś robił stronę internetową, być może ktoś pisał artykuły, ktoś prowadził gazetkę szkolną, ktoś prowadził radio.
Konkurs adresowany jest do niezamożnych uczniów pochodzących z małych miejscowości. Więcej informacji na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia www.dzielo.pl. Około 200 zeskanowanych negatywów filmów, opisanych kilka tysięcy zdjęć oraz zdigitalizowane materiały filmowe i dźwiękowe, wszystko to znajduje się już w zasobach działającego przy diecezji bielsko-żywieckiej Archiwum Multimedialnego Jana Pawła II. Inicjatorem przedsięwzięcia jest ksiądz Paweł Danek z bielskiego wydawnictwa i studia filmowego Anima Media.
Stwierdziliśmy, że jest mnóstwo tych materiałów filmowych, są one w rozproszeniu i taką moją ideą byłoby właśnie gromadzić w jednym miejscu te najstarsze materiały filmowe. Też prywatni ludzie, którzy w latach 60. czy 70. mieli kamery 8, 16, no nie stać ich teraz na to, żeby skanować te taśmy filmowe, więc tutaj dzięki pomocy sponsorów udało nam się część tych materiałów zeskanować.
Archiwum Multimedialne Jana Pawła II zostało powołane do życia dekretem biskupa Tadeusza Rakoczego w ubiegłym roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.